Bóg nieraz mówił w swoim słowie, że mówić do was jedno i to samo mnie się nie nudzi, dla was będzie zabezpieczeniem. Nawet już mnie nie będzie, to Piotr mówił. Paweł też to mówił, że jeszcze raz powie coś. Pan Jezus chciał, ustanowił nam coś, co sprawować mamy co jakiś czas. U nas jest to raz w miesiącu, w innych zborach coś co tydzień. Jeszcze w innych, może częściej, w innych wiem, że rzadziej jeszcze. Niemniej jednak to On ustanowił, żeby przypominać. Pan już nie ustanowił świąt Bożego Narodzenia ani Wielkanocy. Tylko wieczerzę pańską do sprawowania, to są ustanowienia pańskie i chrzest oczywiście. Ale do tego, co mamy sprawować, tak jakby cyklicznie nazwijmy to, jest właśnie wieczerza pańska. I dlatego o tej wieczerzy chciałbym dziś, bo czasami, jak i wszystko, taki już jesteśmy, z takiego materiału ziemskiego jesteśmy ulepieni, że jak się coś napisze palcem po piasku, to przyjdzie wiatr, przyjdzie coś tam i to się już zmyje. My jesteśmy z tego piasku ulepieni. Jak się nam nie przypomina, to potrafimy pewne rzeczy zapomnieć. Albo nam one nie są dla nas tak świeże, jak być powinny. A to, cośmy dzisiaj śpiewali, o czym się też modlili, powinno być świeże w naszym życiu, bo dzięki temu żyjemy. Żyjemy dzięki temu, że On położył swoje życie za nas. I ponieważ sprawować będziemy, pewnie za jakiś czas znowu się to powtórzy, że ja czy ktokolwiek inny przypomni nam o ważności wieczerzy. Ja się chcę powiedzieć o tym, czym ona jest, czym jest to przypominanie, co Pan Jezus wtedy zrobił, kiedy poszedł na Golgotę. Jeszcze takie wytłumaczenie. Za chwilę przeczytam ten fragment, który czytamy przed wieczerzą. I tam będzie zdanie o tym, że powinniśmy sprawować ją aż do przyjścia Pana. I że to właśnie to mamy, że śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Nieraz mnie to zastanawiało, nawet publicznie chyba się tu przed wami zastanawiałem, że właśnie nie zmartwychwstanie Pana mamy ogłaszać i sprawować, i przypominać, ale cenę, jaką przyszło Jemu zapłacić za nasze zbawienie. Zmartwychwstanie to jest zwycięstwo. Zmartwychwstanie to jest bardzo dobra nowina. Ewangelia w ogóle jest dobrą nowiną, a zmartwychwstanie to jest najlepsza nowina, jaka może być. My żyjemy w świecie, który się kończy, i widzimy ciągle, że ktoś odchodzi, coś się kończy, coś odchodzi. A Pan Jezus mówi, zmartwychwstanie. I zmartwychwstanie to jest najlepsza wiadomość dla tutaj ludzi pogrążonych w tym świecie, jaka jest. Ale my mamy nie zmartwychwstanie sprawować i przypominać. Przypominamy, bo nasze wyznanie wiary jest takie, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. To jest spełnia. Nie da się jednego bez drugiego w pełni głosić. Ale Pan Jezus powiedział, ale będziecie sprawować to ustanowienie. Śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Sprawdzając wieczerzę Pańską, zwiastujemy śmierć Pańską. Nie zwiastujemy jeszcze, chociaż my to rozumiemy, wiemy o tym. Ale że to ma przypominać nam cenę. Bo pytałem nieraz Pana, dlaczego? Panie, my w rozpędzie, ja też, mówimy, że Panie, że będziemy sprawować śmierć i zmartwychwstanie. Nie. Pan Jezus mówi, że śmierć Pańską będziemy w tej chwili ogłaszać, sprawując wieczerzę Pańską. Będziemy ogłaszać cierpienie Chrystusa. To ma nas przejąć, że żeśmy drogo byli kupieni. Że to nie była taka sobie tam śmierć. Mamy się przejąć nad tym, że Pan Jezus mogli go otruć na przykład. No, nie cierpiałby, efekt byłby ten sam. No, nie byłby ten sam oczywiście. Mógłby go ktoś zastrzelić, może z łuku czy z tego. To nie o to chodzi. Nie chodzi o samą śmierć. Chodzi o to, jaka ona będzie. I żeby mogła jakby być złożona w ofierze, to musiała być złożona jako ofiara właśnie. Nie o samą śmierć tu chodzi, ale o to, jaką ona była. I Pamiętam, kto z nas, starsi spośród nas, starsi w sensie nie tyle wieku, co jakby stażu w wierze. To się działo jeszcze na Sienkiewicza, ładnych kilkadziesiąt lat temu, kiedy nasz drogi brat Tomek, który prowadził tam uwielbienie, był świeżo po obejrzeniu w filmie Pascha. Ja go jeszcze nie oglądałem z moją żoną, żeśmy poszli dopiero później, ale on oglądał. Gdy się patrzy na mękę Chrystusa, tam jest trochę przesadzona, może nie wiemy, no tak tam niektórzy mówili, że trochę przesadzona, ale gdy Tomek to obejrzał, to żadne uwielbienie w tamtym kościele nie wyglądało tak jak tamto wtedy. Był tak pełen miłości, pokory do Boga, tak sercem takim wdzięczności. Gdy śmierć Pańską sobie uzmysłowimy, co On dla nas zrobił, to właśnie przynosi takie owoce, takie efekty. Jesteśmy Mu wdzięczni. Bo my często Pan jest umarł, słyszymy to od tysięcy, w naszym życiu od kilkudziesięciu lat. I tak nam to powszednie, jak powiedziałem, jak ten piasek rozsypany, bo tacy jesteśmy. I dlatego Pan Jezus powiedział, że będzie to sprawowane, żeby przypominać, to nie chodzi o to, że On potrzebuje chwały od nas, ale chodzi o to, żebyśmy my zrozumieli, to o nas chodzi w tym sprawowaniu. Żebyśmy naprawdę docenili, że my zasługiwaliśmy na ten krzyż, który On poniósł. Że to dla nas było przygotowane, a On zawisł. Tak kiedyś Hanan przygotował dla Mordochaja miejsce, gdzie miał go powiesić, a potem on zawisł na tym miejscu. To my powinniśmy zawisnąć na tym krzyżu. A on powiedział, mówiąc do nas po imieniu, Tadziu, Moniko, Bożenko, Heniu, Stasiu, ty zostań, ja pójdę za ciebie. Niech każdy to tak zrozumie, tak trzeba rozumieć, że to on wziął twoje grzechy, konkretnie twoje, moje grzechy. Powiedział, ty żyj, ja umrę. Dlatego trzeba przypominać to, co się wydarzyło na krzyżu. Czy raz na miesiąc, nie wiem tego. Natomiast wiem, że potrzebujemy, bo tak mówi Biblia i tak postanowił Pan Jezus, aby wracać myślami, pamięcią, sercem do tego, co się tam wtedy wydarzyło. Że to my dzięki temu żyjemy, my dzięki temu mamy nadzieję na przyszłość, mamy nadzieję, która jest pewnością w wielu, wielu momentach, że idziemy, że jesteśmy zbawieni, uratowani, że życie nam darował właśnie On, umierając za nas. Już później nie będę tego czytał, przeczytam tylko teraz. 1 Koryntian 11 od 23. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Abym ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Czy to ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Albowiem dlatego między wami jest wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdyż jak jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. W naszym wyznaniu wiary, jak już przed chwilą powiedziałem, ta śmierć wiąże się ze zmartwychwstaniem, bo dopiero gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, pisze list do Koryntian, niedługo będziemy się nad tym zastanawiać, to daremna jest nasza wiara i próżne zwiastowanie. To Jego zmartwychwstanie nadaje sens całej śmierci. Ale my mamy przypominać tą właśnie śmierć. Zmartwychwstanie już się dokonało. Ono już się dokonało. Ale my musimy się zastanowić, wiedząc, że jest zmartwychwstanie, że On umierając zmartwychwstał, jak umierał, kiedy umierał, co niósł. To Pan Jezus chciał. Jeszcze raz mówię, nie dla własnej chwały to zrobił. Nie żebyśmy, żeby siebie pochwalić, żebyśmy o tym rozmyślali. Chodzi o to, żebyśmy my zobaczyli, że to my tam powinniśmy być, gdzie On był na krzyżu. A może i dostać nieraz tym batem za nasze grzechy. Tak nam się powinno, należy, nazbierało się każdemu z nas. Wcześniej i zbiera się dzisiaj też. Wszyscy o tym wiemy. I o tym też mówi pierwszy list Jana, że On wziął wszystkie grzechy i dla całego świata na siebie. To jest niewyobrażalne, jak ktoś mógłby to udźwignąć. I to jest niewyobrażalne, jaką karę musiałby dostać za te wszystkie grzechy. Dostał tyle, ile dostać musiał w tym znaczeniu, że jak mówią ci antropolodzy, czyli tych, którzy się zajmują badaniem ciała ludzkiego, że jemu nie łamali kości. Zmarł z wykrwawienia i z wycieńczenia na krzyżu. Że to ciało musiało być tak udręczone, nikt tak nie umierał, prawie nikt. Antropolodzy mówią, że ciało ludzkie wytrzymuje ileś tam na tym krzyżu. Pan Jezus zmarł. Obciążony grzechami, obciążony cierpieniem i tym duchowym, i tym psychicznym, bo tym duchowym w tym znaczeniu, że również jakby obecność Ojca musiała być zabrana z Jego świadomości, mówiąc: Ojcze, czemuś mnie opuścił. Musiał przejść wszystko to, żeby móc powiedzieć, że był w każdym miejscu. Bo przeczytam to później, takiego mam arcykapłana, który jakby wszystkiego doświadczył, również tego, że nie było Ojca, że było niebo zamknięte nad Nim, Synem Bożym, tu na ziemi. Więc to Go wykończyło tak, że zmarł przed łamaniem, tym dwóm, jak pamiętacie, czy z Ewangelii, zostały złamane te golenie. O co chodzi tutaj dzisiaj, Zdzisiu mówił, żeby sobie to czasami wytłumaczyć, tłumaczę już. Oni się podpierali na nogach, ci skazańcy, bo żeby oddychać, musieli się po prostu podnieść trochę wyżej, bo płuca się zapadały, wisiąc na krzyżu. Żeby oddychać, to te mięśnie i te nogi były potrzebne, żeby złapać oddech. Jak im złamali nogi, no to już dusili się po prostu, nie? Ci skazańcy. Bo już nie mogli się podnieść, żeby złapać oddech. Pan Jezus nie udusił się, zmarł po prostu na krzyżu. Jemu nóg nie łamano. Pan Jezus to odniósł całe cierpienie, zrobił dlatego, że dał, Ojciec Go o to poprosił. Taki rozkaz, mówi Pan Jezus, przyjął od Ojca. W Ewangelii Jana to mówi. I w Ewangelii Jana też mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał. Miłość Ojca, której nie rozumiemy, która ja jako ojciec nie rozumiem takiej miłości, to już to od razu mówię. Ale nie znam chyba żadnego innego ojca, który by rozumiał, że da swoje dziecko za obcego i to tamten jeszcze nie wiadomo, czy przyjmie, czy odrzuci tą ofiarę z jego syna. A Ojciec w niebie da swojego stworzenia, dał swojego jednorodzonego, jedynego syna, dając tym, za których on umiera, wybór. Możesz przyjąć, możesz odrzucić. Ta miłość mi się nie mieści w głowie, bo ona taka jest. Nie jest na ludzką miarę, żebyśmy sobie wytłumaczyli, że miłość to jest taka czy taka. Ona taka jest, że tak powiem po dzisiejszym językiem, rozsadza nasze zrozumienie. Ta miłość jest nie do zrozumienia, bo to jest Boża miłość. I On taką Bożą miłość czasami wlewa w nasze serca. Właśnie, żeby nam pokazać, jak nas kocha, jak kocha kogoś innego, brata czy siostrę, na którego my patrzymy, jak to się mówi, spod łba tego, i nagle widzimy, jak Bóg go kocha. Pamiętacie takie świadectwo, tu było mówione, Iwona z Radomia przywiozła, opowiadała takie świadectwo takiego brata z prześladowanych chrześcijan, do którego Bóg w więzieniu zapytał, czy chcesz, żebym ci pokazał, jak kocham tego oprawcę. Bóg, on cierpiał, chrześcijanin, a Bóg powiedział, ja kocham twojego oprawcę. On się zgodził na to, że mógł pokazać. Mówi, że nawet chciałem się wieszać wtedy na tym, na kranie. Miał tak dość tego wykończenia. Ale Bóg mu pokazał, że kocha jego oprawcę. Wiecie, to jest miłość, która nas, nasze zrozumienie jakby rozsadza. Że, no ja rozumiem, że ty mnie kochasz, ale jego? Taka jest Boża miłość. I taka Boża miłość skierowała Pana Jezusa na krzyż. Taki rozkaz wziąłem od Ojca. Takie polecenie, tak jak tam tłumaczę, różnie to greckie słowo jest ujmowane. Można powiedzieć, no, to, że to On się sam nie zgłosił. Ojciec i ja jedno jesteśmy. Pan Jezus jakby oddaje pierwszeństwo Ojcu. To był zamysł Ojca ratować stworzenia. Pan Jezus był posłuszny. Miał to samo w sercu. Z tą samą miłością przyszedł do nas, aby oddać za nas swoje życie. Aby inaczej złożyć swoje życie w ofierze, aby został On ukarany naszymi grzechami. Pan Jezus jest powiedziane, że jeszcze raz przyjdzie na tą ziemię. Widzicie, do Hebrajczyków w 9 rozdziale jest napisane tak. Jak postanowiony ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I taki Chrystus, raz ofiarowany, przyjdzie, aby zgładzić grzech wielu. Przyszedł, aby zgładzić grzech wielu. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz z powodu zbawienia tych, którzy go oczekują. Mamy zwiastować śmierć Pana Jezusa, aż przyjdzie, bo On chce ratować wszystkich, aż przyjdzie. Jak już przyjdzie, to już się drzwi zamkną. To już będzie zamknięte. Zmartwychwstanie i tak jest wpisane w to zwiastowanie, o którym mówimy. Ale ludziom, temu światu, nam samym trzeba przypominać śmierć Pańską, aż przyjdzie. Żebyśmy się nie poczuli tacy, że nam się to należało. Należało nam się takie zbawienie. Krzyż nam się należał. A może i jeszcze chłosta do tego. Nie wiemy. Tyle nam się, o Pan Jezus to wziął. Nam się krzyż należał. Tylko On. I należy bez Chrystusa. Dlatego On, jeżeli przyjdzie, znaczy bez jeżeli, On przyjdzie drugi raz, jak mówi list do Hebrajczyków, po to, aby objawić się na nagrodę dla tych, którzy Go wyczekują. Ale dokąd nie przyszedł, głosząc zmartwychwstanie również, ale celebrujemy tutaj Jego śmierć, aby sobie uzmysłowić, jak cenni dla Niego jesteśmy, nie jak wartościowi, jak niektórzy potrafią to zmienić. Jak jest aukcja, taka, oglądaliście pewnie gdzieś w telewizji, czy może ktoś uczestniczył w aukcji, jakieś byle co ktoś weźmie, dajmy na to, ja nie wiem, że to jest byle co, ale że tam jakaś gitara kogoś tam, no to już jest jakaś gitara, ale czasami powiedzmy jakiś but kogoś, czy sznurówka, przesadzam trochę, nie? Ale że na przykład kogoś wybitnego i to jest, no ktoś chce mieć taką pamiątkę. Przecież taki kawałek szmaty, jakaś chustka, przecież jaką to ma wartość? Żadnej wartości to nie ma. A na licytacjach potrzebuje, może osiągnąć niebotyczne wysokości. Czy to ma taką wartość? Nie. To jest dla kogoś tak cenne. Chcielibyśmy to rozumieć. To nie my mamy taką wartość przed Bogiem. To Bóg nas tak kocha. Tak Bóg umiłował świat, a nie tak docenił wartość świata. Tak umiłował świat, ciebie i mnie. Z miłości zrobił to, co zrobił, że posłał swojego Syna. Nie my, ty czy ja, ktokolwiek z nas, jesteśmy tacy wartościowi, że Bóg musiał swojego Syna. Tacy jesteśmy wartościowi. Wiecie, że są takie nauczania, to jest obelga moim zdaniem dla ofiary Pana Jezusa. Bóg nie zrobił tego dlatego, że my tacy wartościowi jesteśmy. Bóg to zrobił dlatego, że nas tak kocha i nie było żadnej innej możliwości. My prochem marnym jesteśmy. jak mówią psalmy, jak mówił Abraham chyba, też ojciec wiary. Prochem jestem przed Tobą, Panie. A Ty dla mnie zabiłeś swoje dziecko. Dla mnie. I to nie tylko, że zabiłeś. Nie tylko, że spał i odszedł bezpiecznie w ramiona Ojca. Został ukrzyżowany, został umęczony, abym ja tego nie musiał przechodzić. Myślę, że czasami trzeba sobie przypomnieć, czym był krzyż, czym jest ta ofiara, której pamiątkę będziemy tutaj sprawować. Nie będziemy sprawować ofiary, ale pamiątkę tego, tej krwi, która była przelana, której symbolem jest to wino, tego chleba, który będziemy łamać, jako to, co było łamane, było ciało Pana Jezusa, nie kości, ale łamane przez cierpienie, przez to wszystkie doświadczenia, które na Niego przyszły. Koryntian, 6 rozdział, niedawnośmy to czytali, od 19:20. Albo czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie do samych siebie, drogoście kupieni. Wysławiajcie wtedy Boga w waszym ciele. Nowe tłumaczenie mówi, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Zostaliśmy kupieni za ogromną cenę. Każdy z nas, wszyscy ludzie. Ta cena się nie mieści, zer by brakło. Chociaż jakby jest to nieskończona jakby rachuba w zerach, to by ich brakło, ile Bóg zapłacił przez to, że ofiarował swojego Syna za nas. Drogośmy są kupieni dla Niego. Dlatego też tak ważne, żeby to zbawienie potem z drżeniem, z powagą, z pokorą, z bojaźnią, jak mówi słowo, sprawować. Ale też trzeba przypomnieć, czym ono jest. Że to nie jest coś takiego łatwego, bo my tutaj sobie teatr odegramy, zrobimy parę ruchów, coś tam, jakąś modlitwę i to już nie. Tu chodzi o to, żeby nasze serce na chwilę przylgnęło do tego momentu, kiedy Pan Jezus drżał w ogrójcu, kiedy płakał pewnie też, ale kiedy się pocił tymi krwawymi łzami, potem znaczy. Kiedy rzeczywiście prosił Ojca i widząc tych śpiących uczniów, zrozumiał, że się nie da po prostu. Że nie ma innego sposobu. Jeśli możliwe, mówił. A oni spali. Więc powiedział, skoro niemożliwe, to już trudno. To ja idę, to pójdę. Miłość Boga, która wystawiła swojego jedynego Syna na takie cierpienie, jest dla mnie, jak powiedziałem, nie do zrozumienia. Jest jedyna prawdziwa. To jest miłość. I to jest miara miłości. My czasami miłości stawiamy różne ograniczenia. No to, ale w miłości to na pewno nie o to chodzi. Albo na pewno nie o to chodzi. My mamy taką miłość, ale. Miłość, ale. Bóg takiej miłości nie ma opisanej w Słowie. Tam jest miłość bez ale. Ale jak to zrobisz? Ale. Bez ale. Mojego Syna daję za Ciebie. Tak Cię kocham. Będziesz miał wybór. To nie jest tak, że On i Ty musisz. Masz wybór. Bóg zabija swojego Syna, żeby Ci dać wybór. Możesz odrzucić tę ofiarę. Ale ci, którzy ją jakby przyjmują, w Ewangelii Jana też czytamy, największa nagroda jest, Bóg ich osobiście uhonoruje. 12 rozdział Ewangelii Jana o tym mówi. To jest coś przepięknego, co nam pewnie nie przyjdzie nawet na myśl, co to znaczy, co Bóg dla nas przygotował. Śpiewaliśmy się o wolności. Pan Jezus, ta ofiara, którą będziemy tutaj sprawować, to jest symbol tego, że On uwolnił nas od ciężaru grzechu. On grzechy wziął na siebie, grzech go zabił, bo zapłatą za grzech jest śmierć, ale On zmartwychwstał, On grzech pokonał. Taka jest wymiar zmartwychwstania, kiedy mówimy o krzyżu w tej dziedzinie, bo nie tylko taki oczywiście. Grzech doprowadził go do śmierci, bo wziął go na siebie, ale on grzech pokonał, bo zmartwychwstał. I teraz dla tych, którzy do niego przychodzą, którzy patrzą na tą jego ofiarę i wiedzą, że on pokonał grzech, jest nadzieja, jest wybawienie, jest wolność od grzechu. Jest coś, czego się nie da wypowiedzieć, nie da się też wyproklamować, nie da się nauczyć teoretycznie, to trzeba wziąć od Niego, od Boga serce do serca. Taka wolność. Za chwilę przeczytam z listu Piotra, że zostało nad nami złamane to przekleństwo pokoleniowe, że to które Piotr będzie pisał o tym, że byliśmy zmuszani, postępowaliśmy jak ojcowie nasi. A Pan Jezus swoją śmiercią, Jego krew czyni wyłom w tym, co powinno się wydarzyć w naszym życiu. Nie musimy grzeszyć. A jeżeli grzeszymy, to już nie jako niewolnicy na początku, ale jako ci, którzy wybierają grzech. Świadomie. Albo mi się chce jeszcze raz spróbować. Albo mi się podoba ze starego życia. Albo mi zapachniało. Jak kiedy pewien brat mówił o tym, jak przechodził koło pijalni, a wcześniej był pijakiem i mu zapachniało ta knajpowa atmosfera. I mówi: Panie Jezu, poczekaj tu chwilę na mnie. Ja zaraz wrócę. Poszedł się napić, ale kiedy wrócił, to długo zeszło, zanim z powrotem spotkał tą Bożą obecność, którą zostawił przed wejściem do knajpy. Jesteś wolny, masz wybór. Zawsze możesz zdecydować. To nie jest tak, że Bóg nas czyni niewolnikami. My z wyboru chcemy się stać niewolnikami Chrystusowymi. Paweł o tym pisze i każdy z nas musi podjąć taką decyzję. Pan Jezus nas zbawia. Nie musisz grzeszyć. Ale ja chcę, bo wiem. Jakikolwiek jest to grzech, to ty decydujesz. Kiedy ofiara Chrystusa jest w twoim życiu, dokonana nad twoim życiem, kiedy jesteś Jego, w dalszym ciągu masz wybór. Bo On zamknął za tobą korzenie grzechu, odciął je. Czy odnowisz to, od ciebie i ode mnie zależy. Wiecie, to jest coś, być może to się stanie po jakimś czasie. Tak też czytałem, nie wiem, czy doświadczyłem tego w ten sposób, ale pewne rzeczy odeszły od razu, niektóre nie odeszły od razu, ale Bóg mi obiecał, że to, co jest za mną, się nie wróci, jeżeli ja tylko przy Nim wytrwam. Nie tylko mi, nam obiecał, każdemu z nas. I mam w pamięci i takie sytuacje, kiedy świadomie wróciłem do starego sposobu życia, i mam takie świadectwo, że pewne rzeczy przeminęły już bezpowrotnie. Bo ofiara Chrystusa taka jest, zamyka. Ten krzyż, o którym do dzisiaj mówimy, uwalnia nas. To jest zamknięcie za nami. Grzech, jeżeli na niego złożymy, wyznamy, on już nie ma nad nami prawa. Chyba, że my damy mu takie prawo. To jest obojętne, jaki to jest grzech. Fizyczny, taki jak tego alkohol, to był już wspomniany, jakikolwiek inny, no może być jakiś tam oczu, pożądliwości różnego rodzaju, złości, agresji. My przecież lubimy się czasami pozłościć, bo mamy rację. O czym Cieheniu wspominał, że czasami mamy rację. No, nikt by nawet nie miał co powiedzieć. Ale czasami ta nasza racja sprawia, że otwieramy drzwi dla starego życia. Bo ja mam rację. Bo ja powinienem. I nikt nic złego słowa nie powie. Tak się należy. Takich, może ja do nich należę, może należałem, bym wolał powiedzieć w liczbie przeszłej, ale kto to wie, jakie jest moje serce. Bo przecież ci, co przyprowadzili tą kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, czy oni nie mieli racji? Powiedzcie tak szczerze, w pewnym momencie, do pewnego momentu. Ale oni zrobili to, co Bóg kazał. Oni mogli się oprawdzać. Przecież Mojżesz, tak zresztą to zrobili, Mojżesz nam kazał takie kamieniować. A ty co powiesz? Przyszli, robili to, co Biblia mówi. No przecież rację mamy. Ile razy Bóg po prostu palcem kiwał, pisał, kiedy ja z taką racją do Niego przychodziłem. Bogu dzięki za to, że zobaczyłem, że On pisze palcem i czeka na to, na moją decyzję, że nie reaguje od razu, jak w tamtej historii. Więc te nasze racje czasami otworzą drzwi dla starego życia. Mówię rację, ale może być wszystko. Kiedy nam nie zostawimy tego, z czym mieliśmy problem. Nie każdy miał problem z alkoholem. Więc dla niego alkohol nie jest żadną, dla tego, kto nie miał problemu, żadną przynętą. Diabeł nie przyjdzie, nie będzie łowił kogoś alkoholem, kto nigdy nie pił albo nie miał z tym problemu. ale że miałeś problem z oczami, z alkoholem nie, ale twoje oczy leczały tam, gdzie nie powinny, to bądź pewny, że on tutaj zacznie. Tu zacznie na 100%. I tutaj, jak otworzysz drzwi, będzie ci dużo trudniej potem wziąć to wolność od grzechu. Jak miałeś problem z jakimkolwiek innym grzechem, to tam przyjdzie, tam atakować. A Pan Jezus, Jego ofiara złożona za ciebie, kiedy otwierasz te drzwi, no jest jakby podeptana przez nas. Bo my chcemy wrócić tam, gdzieśmy byli. Dlatego tak ważne, dlatego to jest taki poważny moment, kiedy sprawujemy, przypominamy sobie, co On dla nas zrobił. Drugi list Piotra, pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie sprawiedliwość policzkowani za grzechy, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga, bo na to bowiem zostaliście powołani. Jeszcze raz przeczytam. Kiedy cierpicie za dobre uczynki, to na to zostaliście powołani. Nie pasuje nam taka Ewangelia. Gdyż Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w Jego ustach. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, ale cierpiał. A gdy cierpiał, nie groził, lecz pouruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, Jego sińce uleczyły nas. My często z tego fragmentu tylko tę ostatnią końcówkę pamiętamy, bardzo popularną, że Jego sińce uleczyły nas i chcemy uzdrowienia. To nie do końca, nie ma w tym nic złego, jeżeli rzeczywiście z wiarą, ufnością i z pokorą przychodzimy, ale ten fragment nie o tym właśnie mówi, nie w pierwszym rzędzie o tym mówi. Ten fragment mówi w pierwszym rzędzie o tym, że on wziął swoje grzechy za nas. On za nas cierpiał, a nam zostawił drogę do tego, żeby naśladować Go w taki sam sposób i abyśmy dla sprawiedliwości żyli. To jest napisane, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Co to znaczy żyć dla sprawiedliwości? Wcześniej było przecież napisane. On grzechu nie popełnił. To jest sprawiedliwość Boża. Nie znaleziono zdrady w Jego ustach. To jest sprawiedliwość Boża. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. To jest sprawiedliwość Boża z tego wersetu, bezpośrednio z tego wersetu. Jakże to jest inne od naszej sprawiedliwości. Gdy mówimy o krzyżu, to przypominajmy sobie, że to jest ten moment, kiedy ta sprawiedliwość Boża jest tutaj. Pan Jezus mówi, oni gwoździe wbijają, mówi, o, cze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, a oni tym młotkiem walą w Jego. Czy wy to widzicie? On nie złorzeczył. Ręce podniesione, gwoździe wbijane, a złego ust nie wychodzi skarżenie. I był jak owca na rzeź prowadzona, którą strzygą. On nie złorzeczył. Ileż komar cię ugryzie, w cudzysłowie mówię, a ty już złorzeczysz, czy ja? Jak przychodzimy pod krzyż, jak przenosimy te nasze bolączki pod krzyż, to przecież wiecie, że tak bańka mydlana w porównaniu z Nim. Jak widzimy, ile On wycierpiał, jak usta zamykał za moje grzechy, za Twoje grzechy, to jak jeszcze się dopominać sprawiedliwości po mojemu? Temu powierzał sprawę, temu, który sprawiedliwie sądzi. Gdzie to jest? To, co ja widzę w krzyżu, coraz wyraźniej, coraz mocniej, powiem, że coraz boleśniej. Bo często po prostu rozjechaliśmy się, ja i Bóg. Ja uważałem, że lepiej wiem, jak to należy rozumieć. a życie pokazało, że w ogóle nie rozumiem. Albo jadę w przeciwnym kierunku, niż on chciał. Czego nas jeszcze uczy Chrystus? Wolność, jak powiedziałem, od grzechu, od wolność od potępienia. Widzieliście takich braci, siostry, którzy sobie nie radzą z tym, że zostali, dziś zgrzeszyli i ja takich spotkałem. Myślę, że wy też się takich spotkali i wśród wierzących, i też wśród tych, którzy jakby później zostali wierzący. Tak to już jest, że diabeł potrafi przyjść i będzie mówił, nie ma już dla ciebie ratunku. Nie ma już dla ciebie ratunku. Że ta krew baranka, nawet nie wspominaj tego, ty nie jesteś godzien, nie jesteś godna, żeby z niej skorzystać. Ona jest dla tych, którzy zasługują na to, ty na to nie zasługujesz. A Pan Jezus zabrał nas od potępienia, zabrał od nas potępienie. Kiedy do Niego przychodzimy, nie będzie już więcej potępienia. Kiedy się do Niego przytulamy, tam gdzie On jest, teraz w wieczności, to tam nie ma potępienia dla tych, którzy do Niego przychodzą. Rzymian 6,1. Dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już potępienia. To nie jest takie proste, jak to mówię. Trzeba po prostu wyznać też swój grzech. Oczywiście, że tak. Trzeba się przyznać, żeśmy zawalili tą czy inną sprawę. Fizycznie, czy wystarczy w myślach, bośmy już tak kogoś już dawno pogrzebali, albośmy już nie wiadomo, co tam zaplanowali, żeby się w jego życiu wydarzyło. Trzeba to wyznać za każdym razem. Ale nie dajcie sobie wmówić, bo Biblia mówi dokładnie coś przeciwnego. Jest wolność od potępienia. Myślę, że może niedługo usłyszymy też i takie świadectwo. Czekamy na taki moment, że właśnie też się to dokona. Bo to jest coś, z czym się chrześcijanie i zbory męczą latami. Chrześcijanie, bracia, siostry. Diabeł jest mistrzem w kłamstwie, bo to jest jego metoda, z czym się posługuje najlepiej. Jest ojcem, założycielem kłamstwa. Wymyślił je, jeżeli w ogóle kłamstwo można wymyślić. Nie? Więc jest mistrzem, jego naturalnym językiem, jak ktoś kiedyś powiedział, jak twój jest polski, a Niemcy, a niemiecki, to jego jest kłamstwo. Diabeł nawet jak prawdę mówi, to kłamie, bo zawsze przedstawi tą prawdę inaczej, niż ona rzeczywiście powinna być. Więc jesteśmy wolni. Rzymian 8,1. Krzyż przynosi nam wolność od potępienia. Gdy przychodzimy pod krzyż, to tu potępienie zostaje, a my wychodzimy wolni od potępienia. Pan Jezus jest świadectwem tego, że zabrał. Zabrał to, co cię gnębiło, co diabeł ci narzucił. On zwyciężył diabła. On zwyciężył śmierć. Wolność jest związana zawsze z odpowiedzialnością, bo Bóg nas do wolności wyzwolił. Jest też wolność od prawa, powiedziałem wolność od potępienia, wolność od przestrzegania prawa, albo inaczej, wolność od zbawienia, które jest z przestrzegania. To jest też rewolucja, i o tym też mówi krzyż, rewolucja w myśleniu. Do tej pory wszystko było oparte na uczynkach. Wszystko było oparte na tym, żeby coś zrobić. Bóg napisał, co trzeba zrobić w takiej sytuacji w Starym Przymierzu. I ci, którzy je wykonywali, tam jeszcze oczywiście Żydzi to pogłębili i dopisali jeszcze kolejne przepisy. I kto wypełniał, był sprawiedliwy. Tak uważali przed Bogiem. Nikt nie wypełniał, więc w tym znaczeniu nikt nie był sprawiedliwy. No ale oni uważali, że Paweł tak o sobie mówi, że był nienaganny w tym, co miał wypełniać. Więc zostawiamy to, nie to Bóg to osądza. Ale też wiedział, że to go nie usprawiedliwia przed Bogiem. Sami sobie robimy takie różne legalizmy, takie że trzeba, że jak już jest ktoś zbawiony, to musi to i to. A jak tego nie robi, to według naszego rozumienia nie jest zbawiony. Bóg nas uwolnił od zakonu. Od zakonu, od legalizmu, od wszystkiego. Od takich schematów. Przychodzisz, ten, kto przyjdzie, wyzna, zbawiony jest. Ten, kto w szczerości przychodzi przed Boga, nie ściemnia, nie usprawiedliwia się. Mówi jak ten na krzyżu obok Pana Jezusa. Ja zgrzeszyłem, ja słusznie, ty niesłusznie. Ja to, co cierpię, to mi się należało, ale tobie się nie należało. jest szczery. Trudno to nawet nazwać pokutą, chociaż to jest po prostu przyznanie do winy. Więc wyznanie grzechu jest tam się odbyło na krzyżu. I dziś ze mną będziesz w raju. To jest zbawienie. To jest rewolucja w myśleniu, w porównaniu z prawem. To będzie nazwane, za chwilę to przeczytam w Hebrajczyków, nową drogą. Pan Jezus powiedział o sobie, że jest drogą do Ojca. A autor listu do Hebrajczyków powiedział, że to jest ta nowa droga. Bo kiedyś była droga przez prawo. Do Boga można było dojść tylko przez spełnianie uczynków. Tak Bóg zapisał, żeby też nam pokazać, wiemy to, że nie jesteśmy godni, że tylko Jego łaska i miłosierdzie nas zbawia. A dziś jest nowa droga. Jest nią Jezus Chrystus. I przychodzimy pod krzyż, gdy sprawujemy wieczerzę, to pamiętajmy, że to jest nowa droga do Boga, ale też do Bożej bliskości. Bracia, siostry, wydarzyło się tam coś, co było niemożliwe. Jednym z największych cudów, który się wydarzył tam wtedy, w sposób taki fizyczny również, na krzyżu. Jest on zapisany w 27, ale powiedzmy z 15 Marka. Dzisiaj Marek był czytany, czytam też z Marka z 15 rozdziału. A Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy rozdarła się zasłona świątyni na dwoje, z góry na dół. Rozdarła się. Świątynia miała taką zasłonę, która oddzielała Bożą obecność od zwykłego ludu. Za tą zasłonę mógł chodzić tylko arcykapłan, to w wyznaczone dni, a właściwie tak na dobrą sprawę, to bardzo, bardzo rzadko. Ale kiedy Pan Jezus umarł, oto bliskość Boża stała się namacalnie otwarta. Śmierć Pana Jezusa i to, co wspominamy, sprawiło, że Boga możemy nazywać Ojcem. To od tego momentu Bóg rozdarł zasłonę. Jest droga do Bożej obecności, Bożej bliskości. Coś, czego nie było w Starym Testamencie. Tam mogli wejść tylko kapłani. I to jeszcze kapłani w ogóle do sprawowania, ale na ołtarzu tam do Bożej świętości, gdzie Bóg tylko arcykapłan mógł wejść, i to jeszcze raz w dzień pojednania. Tylko raz. A teraz ta zasłona rozdarła się, jest otwarta. I list do Hebrajczyków pisze tak, list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 19 werset. Mając więc bracia taką ufność, mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy przystęp do świątyni, mamy drogą nową, żywą, którą otworzył nam przez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego, który ustanowił nad domem swoim, którym jest on sam, Pan Jezus. Pan Jezus jest kapłanem, Pan Jezus jest drogą, którą wchodzimy do Bożego, Pan Jezus też krwią, którą się kropi tam, która została przelana. On jest wszystkim, abyśmy mogli dojść do Boga, do Ojca, do Jego bliskości. Jest przepięknie napisane. I przepięknie było pokazane w Ewangeliach. Oto zasłona się rozdarła, aby Ojciec mógł być blisko swojego stworzenia, przez Syna. To On jest tą drogą, przez Niego tam wchodzimy. Tu wszystko jest napisane. Ale żeby tak było, to musiał być na krzyż. Żebyś się mógł dzisiaj przytulać do Ojca, to Jego Syn musiał umrzeć. On taką ofiarę złożył z miłości do ciebie, bracie, siostro. Niech ci to nie będzie za łatwe, za lekko przejdzie koło ciebie. Niech to nas przyjmuje najczęściej jak może. Bo wtedy naprawdę odpowiadamy z przejęciem na Bożą miłość. Wtedy mamy Bogu wdzięczność w naszych sercach. Wtedy chcemy dla Boga żyć. Wtedy oczekujemy spotkania z Nim. Tak jak On oczekuje spotkania z nami, Pan Jezus. Wtedy, kiedy jest problem, to wtedy wiemy, ten sam list, autor i ten sam list mówi, że przychodzimy do tronu łaski, wiedząc, kogo tam mamy, arcykapłana, który nie mówi, nie tylko, że nie doświadczył, wszystkiego doświadczył, czego my doświadczamy, i może się wstawiać za nami. Więc gdy spożywamy śmierć, krew i wino, chleb i wino, Kiedy wspominamy śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana podczas pamiątki, to niech nam to wszystko staje co jakiś czas przed oczami. Żebyśmy nie bagatelizowali, nie traktowali tego jako obrządku jakiegoś. Jako czegoś, no trzeba, no bo Pan już powiedział, ale co to w ogóle ma za znaczenie? To my sobie musimy przejąć, to my musimy to zobaczyć, to Bóg chciał, żeby nam się to przypominało, bo On to wie, ale my też niby wiemy, ale zapominamy bardzo często. Dlatego może na tym skończę dzisiaj.